Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych i proszę przyjmijcie pozdrowienia z Wrocławia, od świętych we Wrocławiu.
Dziękujemy.
Mam nadzieję, że się zobaczymy za tak długi czas na obozie rodzinnym. Słuchajcie, proszę otwórzcie Ewangelię Łukasza, 9 rozdział. Będziemy czytać wersety od 27 do 37. Od 27 do 37. Trochę inaczej niż tam jest podzielone. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w obłok. A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, umiłowany, tego słuchajcie. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam, a oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. A nazajutrz, gdy zeszli z góry, zabiegł mu drogę liczny tłum. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za wszelką pociechę, którą od Ciebie otrzymujemy. Wyznajemy, że dokładnie potrzebna jest nam pociecha od Ciebie. Dlatego, że w naszej codzienności spotykamy wiele wyzwań, wiele dylematów, wiele przeciwności. I w minionych latach udawaliśmy się w inne miejsca w poszukiwaniu pociechy, w poszukiwaniu wsparcia, otuchy, ale wszystkie one były bezsilne, wszystkie one były udawane i oszukańcze. A teraz przychodzimy do Ciebie i od Ciebie oczekujemy tych rzeczy. U Ciebie upatrujemy wszelkie pociechy, dlatego iż Ty jesteś autorem wszelkiego pocieszenia, Bogiem wszelkiej pociechy. Dziękujemy, powierzamy ten czas Tobie. Amen. Słuchajcie, na świecie ludzie wypierają. W ogóle to, co się zbliża w życiu każdego z nas, czyli śmierć. W ogóle nikt nie chce myśleć o tym, nie chce o tym wspominać. Ludzie udają, że próbują to wyprzeć i udają, że będą żyć wiecznie, będą żyli wiecznie. I te wszystkie zabiegi, siłownie, kosmetyczne rzeczy, wszystko zmierzają właśnie w tym celu, żeby uniknąć tego, co nadchodzi, czy nie myśleć o tym. I rzeczywiście żyjemy w świecie, w którym jesteśmy otoczeni pięknymi, zdrowymi ludźmi, którzy się uśmiechają do nas z reklam. Podczas gdy Bóg wyposaża nas w mądrość, a mądrość to znaczy nic innego jak to, iż my jesteśmy przygotowani na rzeczy, które nadchodzą zawczasu, a nie po czasie. Dlatego, że po czasie nie możesz się już przygotować, kiedy minie sezon. I dla nas ta mądrość, to wyposażenie, które jest istotne, to wyposażenie daleko wybiega, nawet poza wyposażenie, które otrzymał Salomon, jak dzisiaj rozmawialiśmy w drodze do kościoła, ale ta nasza mądrość to jest nic innego jak tylko głupota, głupota krzyża. I to jest nasza pewność, to jest nasza nadzieja, iż Bóg nas przyjmie, a nie odtrąci właśnie w tym momencie największej próby. W tym momencie, kiedy będziemy najbardziej potrzebowali Jego przychylności. Także ta mądrość jest mądrością krzyża, która, jak wiemy, jest głupotą w oczach tego świata. I słuchajcie, ten urywek oferuje pociechę. Ale żeby zrozumieć, na czym polega ta pociecha, to zacznijmy od stworzenia, że wiecie, jaka jest struktura świata, który Bóg stworzył. Na początku Bóg stworzył, w tym najbardziej podstawowym zrozumieniu, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czyli zwróćcie uwagę, jak to działa. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia. Już nie ma nic mowy o niebie. A ziemia była. Była pusta, była bez nieuporządkowania. Co więcej, była ciemna, bez światła. Ale nie ma mowy już o niebie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia. I później mówimy, Bóg stwarza, porządkuje, rozdziela. Porządkowanie, wiecie, znaczy rozdzielanie. Kiedy porządkujemy, kiedy mamy kupy ciuchów w domu, no to na tym polega porządek, żeby je rozdzielać w odpowiednie miejsce. Dokładnie to samo Bóg robił w stworzeniu. Rozdzielał jedne rzeczy od drugich i nazywał je odpowiednio. Ale zwróćcie uwagę, że ziemia była ciemna, podczas gdy nie ma już wspomnienia o niebie. To jest ciekawe. A ziemia, od razu tym samym tchem. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia. A co z niebem? No niebo było stworzone pełne światła i kompletne od samego początku. Niebo od samego początku było stworzone pełne światła i kompletne. Tak naprawdę na początku to właśnie światło nieba oświetlało ziemię. Było doskonałe, pełne światła, skończony produkt. Ziemia natomiast, jak wiecie, rozpoczęła swoją podróż ku niebu i wkrótce ta podróż miała się stać o wiele cięższa, o wiele bardziej kłopotliwa. Dlaczego? Dlatego, że pojawił się grzech i wszystko, to podróżowanie ziemi stało się mozołem, a później przyszedł pośrednik, który przeszedł, jak wiemy, przez co? Przez niebiosa. I teraz tylko kwestia czasu, kiedy ta przeszkoda zostanie usunięta i jak wiecie, ku temu o to się modlimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I nadejdzie czas, kiedy ziemia czy niebo spojrzy bez żadnych przeszkód na ziemię i połączy się z ziemią w zupełnej harmonii. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię, dlaczego wspominam przy tym urywku? Dlatego, że apostoł i tutaj, i w innym miejscu, w liście do Kolosan, mówi, że zachęca nas, że mamy myśleć o tym, co w górze. Bardzo istotne. Podczas naszej krótkiej podróży na ziemi mamy myśleć o tym, co w górze. Jak pamiętacie, słyszeliście, zostaliśmy stworzeni na obraz nieba i intuicyjnie wręcz ciągnie nas ku niebu. Intuicyjnie lubimy patrzeć w niebo, intuicyjnie lubimy zachody słońca. Dlaczego? Bo coś nam to mówi o naszym domu. Coś nam to mówi o tym obrazie, którego jesteśmy nosicielami. Wspinamy się w góry, też podziwiamy zachody słońca, ale wiemy, że to wszystko jak gdyby jest tylko namiastką tego, najpiękniejszy zachód, najpiękniejszy widok jest tylko namiastką tego, co stoi za tym, to jakieś prawdziwsze piękno, na które to ziemskie jedynie nieśmiało wskazuje. I słuchajcie, wiemy, jak to jest z dzikimi zwierzami. Kiedyś o tym mówiłem. Dziki zwierz nie patrzy się do góry. Dziki zwierz nie jest w stanie spojrzeć się do góry. Jego perspektywa jest tylko horyzontalna. Wcale nigdy nie jest w kierunku nieba. No i najgorsze jest to, że niektórzy ludzie tak się zachowują, bez perspektywy wertykalnej, i tacy ludzie są jacy. Tacy ludzie są zmysłowi, chciwi i można powiedzieć zagniewani, ciągle poirytowani. Zmysłowi, chciwi i zagniewani. To jest opis tej perspektywy horyzontalnej. Jeżeli masz takie klapki, nie takie klapki, ale takie klapki, a każdy, kto nie zna Boga, takie klapki ma, to jest właśnie twoja cechy charakterystyczne twojego charakteru. Wielki przykład wiary, Nabuchodonozor, Nebukadnesar. Pamiętacie, nie zapomnijcie tego przykładu. Zgłupiał, jadł, zwariował, żar trawę jak dziki zwierz. Dlaczego? Dlatego, że zapomniał o Bogu. Mówi, ja to zbudowałem, to moje. Jaki ja mądry jestem i przedsiębiorczy. Zupełnie nie odniósł się, że to, co ma, jest darem. No i w rezultacie, że tak powiem, Bóg go ukonsekwentnił. Czyli sprawił, że stał się jak dziki zwierz, który żar trawę. I pamiętacie jego nawrócenie? O tym też kiedyś była mowa. Nawrócenie, co było punktem jego nawrócenia? Nawrócenie, jak mówi sam w swoim świadectwie. Kiedy ja, król Nabuchodonozor, zwróciłem swoje oczy ku niebu, mój rozum wrócił do mnie. No nie? I słuchajcie, my wszyscy, każdy z nas jest w rozpaczliwej potrzebie identycznej rzeczy. No nie, musimy zwrócić nasze oczy ku niebu, żeby nasz rozum, żeby nasza durnota i nasza głupota nas opuściła i żeby nasz rozum wrócił do nas. No nie? Dlatego, że świat będzie próbował nas okraść z tej perspektywy wertykalnej i świat będzie próbował nas nakłonić, abyśmy tylko widzieli te wzburzone fale wokół nas i abyśmy zaczęli tonąć. Słuchajcie, w dzisiejszym urywku jest jedna z rzadkich okazji, kiedy niebo otwiera się na ziemi. Tych okazji jest kilka w Biblii, a między innymi jest to właśnie ta. I dzisiaj w tym urywku widzimy, czy mamy opowiedzianą rzeczywistość, która nadchodzi. Rzeczywistość prawdziwego życia, o której mówi, jak powiada apostoł, prawdziwe życie. A nie nam się wydaje, że to życie jest najprawdziwsze, a to, które nadchodzi, nie jestem pewien. Podczas gdy apostoł mówi, stary, właśnie, że to życie jest tylko namiastką tego życia w pełni, które Chrystus nam ofiarowuje. Tak więc ruszajmy. 28 werset, mniej więcej w 8 dni. Tak jak gdyby od niechcenia ewangelista mówi, mniej więcej w 8 dni. Czy to było 8 dni, czy nie? Ale ja chcę wam skomunikować jedną rzecz, żebyście myśleli w kategoriach 8 dnia. No mniej więcej w 8 dni po tych mowach, ale myśl w kategoriach 8 dnia. I oczywiście 8 dzień, wiadomo co to jest, to jest nowy sabat, to jest dzisiaj, to jest niedziela, kiedy wchodzimy do nieba. To jest dzień obrzeski, dzień krwi, dzień pojednania, dzień ducha, dzień zmartwychwstania, dzień wreszcie można powiedzieć, nasz dzień, czyli co jest naszym dniem, dzień nowego stworzenia. To jest dzień nowego stworzenia, nasz dzień, nasze święto. Tak więc mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić, najprawdopodobniej góra Tabor, po to, żeby się modlić, po to my się tutaj gromadzimy, aby się zwracać do naszego Boga, Go chwalić, modlić, wysławiać. I zobaczcie werset 29. Kiedy się modlił, wygląd oblicza Jego odmienił się, a szata Jego stała się biała i lśniąca. Kiedy się modlił, nagle zmieniła się Jego twarz. I z tą zmieniającą się twarzą, to już widzieliśmy dwukrotnie wcześniej, przynajmniej dwukrotnie. Pamiętamy twarz Mojżesza i pamiętamy twarz Szczepana, który spoglądał w niebo. Właśnie wtedy, kiedy spoglądał w niebo. Kiedy spoglądał w niebo, właśnie wtedy, to jest w Dziejach Apostolskich, Kich 6:15. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie. Co to jest oblicze anielskie? No właśnie oblicze, można powiedzieć, białe, a oblicze białe to jest oblicze pełne światła, pełne światłości. I tutaj widzimy też, że wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała, tak naprawdę pełna światła i lśniąca. Czyli ta chwała, którą Jezus posiadał, nagle w tym momencie, kiedy się modlił, stała się publiczna i widzialna. Stała się publiczna i widzialna. Słuchajcie, kiedy my się modlimy, dzieją się identyczne rzeczy i my łączymy się z chwałą nieba i my, kiedy zgromadzimy się tutaj na nabożeństwie, kiedy chwalimy naszego Boga, stajemy się obywatelami nieba. I te rzeczy mają identycznie to samo znaczenie. Te same zjawiska mają miejsce i zostajemy przemieniani na obraz nieba. Tutaj często podróżujemy w mroku, nasz tydzień chociażby, jeżeli trzymamy się dalej, mielibyśmy trzymać się dalej tej ilustracji. Nasz tydzień często jest pośrodku mroków, wyzwań, trudności, wątpliwości. Wydaje nam się, że nasza wiara słabnie. Podczas gdy zmierzamy do miejsca, które jest pełne światła, wy macie naprawdę ilustracji lepsze nie trzeba, jeżeli nie boli nas głowa akurat, czy to jest, ale zmierzamy do miejsca, w którym wszystko jest skąpane w świetle. Słuchajcie, pamiętacie tę scenę z Władcy Pierścieni, kiedy Frodo już wreszcie dokonuje swojego dzieła. Te orły delikatnie go chwytają ze skały, przenoszą i później jest kolejna scena. Jaka jest kolejna scena? No kolejna scena, on leży w łóżku i cała ta scena jest prześwietlona. No nie, ta scena wydaje się być jakaś nienaturalna. Hej, coś im nie poszło w filmowaniu tej sceny. Dlatego, że ta scena jest nienaturalnie pełna światła. Nie mówiąc o tym, że się śmieją i tak dalej. Ale to jest właśnie ten obraz pełni światła. Słuchajcie, cały ten urywek ma bardzo misterną konstrukcję. Nie ma w Bożym Słowie, nie ma niepotrzebnych słów. Pamiętacie też pewnie karmienie 5000 z Ewangelii Jana. Pamiętacie to, że to też jest chiazm, czyli konstrukcja jakaś symetryczna, w centrum której znajduje się krótki, nie wiadomo po co urywek, krótkie słowo, a w miejscu tym było pełno trawy. Pamiętacie to? No i co z tego? No w miejscu tym było pełno trawy, dlatego że autor chce, abyśmy myśleli, że aha, dobry pasterz się pojawił. No i tutaj mamy dokładnie to samo. ta sama rzecz się dzieje tutaj. Zobaczcie, wchodzą na górę, w wersecie 28, wszedł na górę, werset 37, nazajutrz, gdy zeszli z góry, jak gdyby klamry tego urywka, na górę wchodzą, wchodzą z góry, wydaje się, no i co? Następnie co mamy? Jezus się modli i co się dzieje? Jak w momencie, kiedy zaczyna się modlić, ukazuje się chwała. Jego chwała staje się widzialna. I zobaczcie, o dziwo, z drugiej strony widzimy, a gdy on to mówił, powstał obłok, a obłok to wiadomo, że jest chwała. Czyli z drugiej strony urywka mamy chwałę, chwała się ukazuje i co? I Bóg odpowiada, Ojciec odpowiada. Oto Jezus się modli, Ojciec w niebie słyszy i odpowiada. I odpowiada, oto ten jest Syn mój umiłowany, tego słuchajcie. Tak więc jeżeli niebo, jeżeli myślimy o niebie, to chwała, jeżeli chwała, to światło, jeżeli niebo, to jest jedna rzecz, która będzie nas otaczała w niebie, jedna rzecz, która będzie dla nas pocieszeniem, jedna rzecz, której nikt nam nie odbierze, na którą możemy liczyć, to jest tak jak dzieci w rodzinie. To jest bardzo podobna sytuacja, będzie miała w niebie. A wiecie, jaki jest ten punkt oparcia? No, punktem oparcia w niebie dla nas jest to, że Ojciec umiłował Syna. Tutaj mamy powiedziane, że mój Syn wybrany, w innym urywku, który opisuje tą sytuację, jest powiedziane Syn mojej miłości. Tak to jest powiedziane. Syn mojej miłości w dosłownym tłumaczeniu. Tak więc słuchajcie, kiedy jest niebo, to mamy chwałę, mamy światło i mamy coś, co całe niebo jest przeniknięte, czymś, co jest przeniknięte. A to jest miłość, oddanie Ojca i Syna. I to jest nasza pewność, że Bóg zawsze będzie nam przychylny z powodu tej miłości. Jeżeli wiara to słuchanie, Ojciec nas poucza, odpowiada na modlitwę swojego Syna. Słuchajcie Go, nie lekceważcie Go. Słuchajcie Go, dlaczego? Dlatego, że właśnie to jest droga. On wam wskaże drogę do mnie. Jeżeli jest droga do mnie, to On wam o niej opowie. Nie ma innej drogi, jak tylko przez Niego. I zobaczcie, od tego momentu już jesteśmy coraz bliżej środka. Wszystko zbiega się ku punktowi kulminacyjnemu. I oczywiście można powiedzieć, że tym punktem kulminacyjnym są słowa Ojca i na pewno tak, ale jest jeszcze jedno miejsce bardzo, bardzo zaskakujące, ku któremu wszystko się zbiega. Zobaczcie werset 30 i werset 30 i 31. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz. I zobaczcie, podobna rzecz się jawi w 33 wersecie, 32, a Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę Jego i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. A gdy oni rozstawali się z Nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, Mojżeszowi, Eliaszowi, po jednym. Czyli Eliasz pojawia się z jednej strony i z drugiej strony. Mojżesz z Eliaszem pojawiają się z dwóch stron, podobnie jak chwała, podobnie jak modlitwa i odpowiedź na modlitwę z jednej i z drugiej strony. Słuchajcie, jest jedna rzecz i jedna rzecz, która powinna stanowić dla nas napomnienie. Napomnienie, które wynika z wersetu 32 i z ostatniego słowa w tym wersecie. Oni zobaczyli tych dwóch mężów, jak się obudzili, którzy przy nim stali. Stali. Słuchajcie, musimy naprawdę jak dzieci sobie wyobrazić, jak ta sytuacja wyglądała. Jak to naprawdę wyglądało? Co miało miejsce? Dlaczego ten werset nie mówi: Mojżesz i Eliasz upadli na twarz przed Jezusem pełnym chwały? Przecież to by mogło być tak, no nie? Przecież Jezus ma większą chwałę. Doprawdy chwałę, jaką oni mają, jest od Niego. On ich stworzył, zbawił, podtrzymuje ich istnienie. Dlaczego oni nie upadli przed Nim na kolana i nie oddali Mu czci? A oni co? Jak kumple, dobrzy przyjaciele stoją i sobie rozmawiają. No taka jest sytuacja, tak to wygląda. Słuchajcie, nic z tych rzeczy, no właśnie to wygląda tak, jak to zostało nam objawione. Rozmawiają jak starzy, dobrzy przyjaciele. Słuchajcie, nasze spotkanie z Jezusem będzie wyglądało całkiem podobnie. Całkiem podobnie. Tak jak nasze spotkania z przyjaciółmi tutaj. Słuchajcie, tak jak ja widzę was, na przykład po jakimś dłuższym niewidzeniu i cieszę się na wasz widok i możemy sobie pogadać, porozmawiać, być ze sobą. Słuchajcie, spotkanie nasze z Jezusem będzie zupełnie podobne do naszych spotkań, które mamy tutaj. On jest naszym przyjacielem, on jest naszym bratem. Słuchajcie, i dlatego w taki sposób powinniśmy o tym spotkaniu myśleć, a nie o jakimś wywyższonym ponad wszystko, czym on jest, kim on jest. Ale właśnie na tym będzie polegała ta niesamowitość sytuacji, że oto ten, który mnie stworzył, oto ten, który mnie zbawił, stoi obok mnie, jest przy mnie i mogę z nim rozmawiać tak, jak rozmawiam z wami. Tak będzie wyglądała nasza społeczność. Słuchajcie, o czym rozmawiali? Nawet wiemy, o czym rozmawiali na podstawie, dlatego że słowo nam to objawia. Rozmawiali, 31 werset, którzy ukazali się w chwale i mówili, czy rozmawiali, naprawdę dosłownie, to jest dobre tłumaczenie, tak jak Brytyjka to ujęła o jego zgonie, ale dosłowne tłumaczenie tam jest o jego eksodusie, o jego przejściu, o jego wyjściu. Ale dosłownie słowo jest użyte takie same jak wyjście z Egiptu, eksodusie. O jego zgonie, ale o jego zgonie, to wyjście jest wyjściem zbawienia. Że oto przez to wyjście on wyprowadzi swój lud z niewoli grzechu. Czyli rozmawiali o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Tak więc chłopaki przyszli z nieba, spotkali się z Jezusem, swoim przyjacielem, którego przez jakiś czas nie widzieli, za którym tęsknili. I po co przyszli? No, przyszli po to, żeby go pocieszyć w trudnej chwili. W trudnej chwili. Chodzi o krzyż. Jezus przyszedł po to, aby dokonać właśnie takiego odejścia, by zostać przebitym wężem na krzyżu, na drzewie. I to były ciężkie chwile dla Niego. Słuchajcie, naprawdę to jest dość ciekawe. Pamiętacie, co Jezus mówi nam? Weź swój krzyż i chodź za mną. Tak mówi. A co sam? Sam nie był w stanie nieść swojego krzyża. Sam potrzebował wsparcia i pomocy, by ktoś inny pomógł mu donieść ten krzyż i wypełnić wolę Ojca. Pamiętacie, co on mówi? Nie bójcie się. A sam co? Nie tknął strachu swoim palcem? Bynajmniej. Czytamy, że i on się bał, ale on okazał się zwycięski i przez to wskazał nam drogę zwycięstwa. Słuchajcie, tak więc pamiętajmy, że to jest ten model. Weź swój krzyż i chodź za mną. Co to znaczy? To znaczy, że my pielgrzymujemy ku zbawieniu nie w pojedynkę, ale że razem, wspólnie mamy tak, jak On potrzebował pomocy, by donieść ten krzyż, by ten krzyż przyszedł na miejsce kaźni, aby mógł wypełnić wolę Ojca. Identyczna sytuacja jest w naszym przypadku. Tak więc chłopaki przyszli z nieba, tęsknili za Nim, co więcej rozmawiali o tym, co miało się wydarzyć i co Mu mówili. No nie ulega wątpliwości, że Go zachęcali Go i umacniali, jak dobrzy przyjaciele, kiedy widzą, że jeden z nich się boi, nie zostawiają Go samego, ale przychodzą po to, żeby Go umocnić. Co więcej, wydaje mi się, że właśnie 51 werset jest owocem tej rozmowy i tego spotkania. W 51 wersecie tego samego rozdziału czytamy: i stało się, gdy dopełniły się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, czyli wiadomo, chodzi o to samo, chodzi o ten sam eksodus, chodzi o tą samą sytuację. Kiedy miał być wzięty do nieba, no dziękuję bardzo za takie wzięcie do nieba. Ale słuchajcie, wszyscy musimy wytrwać w naszych, my nie wybieramy naszej drogi, ale Bóg domaga się od nas wierności. Ale kiedy miał być wzięty do nieba, zobaczcie tutaj, postanowił. No niezupełnie to oddaje, co tu jest napisane. Zwrócił swoją twarz z determinacją. Tak tam jest dosłownie powiedziane. Zwrócił swoją twarz z determinacją, by pójść do Jerozolimy. Tak więc oto bał się, oto był pełen strachu, wiedział, że już ten czas się zbliża, oto przyszli z nieba, aby go umocnić i owocem tego umocnienia jest to, że on już z determinacją zwrócił swoją twarz ku Jerozolimie. Tak więc nasz Pan potrzebował wsparcia, nie myśl, że ja nie potrzebuję. Tak więc zobaczcie, co się dzieje. Mamy, weszli na górę, zeszli z góry. Mamy, Jezus modli się. Z drugiej strony mamy, Ojciec odpowiada. Następnie co mamy? Mamy chwałę. Jezus się modli, pojawia się chwała. Z drugiej strony mamy, to wszystko zbiega się, no nie? Wszystko zbiega się do sedna. Czyli weszli na górę, zeszli z góry, Jezus się modli, Ojciec odpowiada, chwała się pojawia i teraz uwaga, zbliżamy się do serca. Jeszcze jest Mojżesz, Eliasz z każdej strony. Tak więc urywek, jak powiedziałem, bardzo misternie skonstruowany. I teraz zbliżamy się do 32 wersetu, który jest sercem urywka i to serce urywka jest nader zaskakujące. Nasz dobry Bóg chce, abyśmy coś wiedzieli, a to pytanie, to co mamy wiedzieć, to jest oczywiście jak to będzie. Nikt z nas jeszcze nie umierał. Czego mamy się spodziewać? Jak to będzie, bo to jest cały czas mowa o eksodusie, przejściu, wzięciu do nieba. Jakie będzie, co my mamy oczekiwać w związku z naszym wyjściem, z naszym przejściem. I zobaczcie, Bóg bardzo precyzyjnie nam opowiada i oferuje pociechę i mówi nam, 32 werset, a Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. Słuchajcie, to jest najwyższych lotów tłumaczenie. I chyba to nie wychodzi zbyt dobrze w innym języku. A mamy fajne słowo. Zmógł, zmorzyć jest takie słowo. Co to znaczy zmorzyć? No, to się kojarzy i bardzo słusznie ze śmiercią. Zmógł, to pochodzi od słowa zmorzyć, a to jest umrzeć. I w Grece dosłownie to jest powiedziane. Nie chodzi o zwykły sen, ale dokładnie chodzi o to, żeby te dwie rzeczy połączyć i połączyć w jedną, w jedną całość. Słuchajcie, to nie jest taki sen, że chce ci się spać, ale jeszcze coś obejrzysz w telewizji, może. Tutaj nie ma wyboru. No nie, kiedy sen cię morzy, nie ma wyrobu, nie ma wyboru. Jest dobre towarzystwo, jest dobra rozmowa, ale ty musisz zasnąć. Byliście kiedyś tak zmęczeni, że próbujecie na za wszelką cenę wytrzymać, ale się nie da, no nie? No słuchajcie, tak to jest. Oczywiście nie chodzi o sen, ale chodzi o śmierć. Zmorzył ich sen. Nie ma wyboru, kiedy taki sen, taka senność nadchodzi. I zobaczcie, co się dzieje. W tej samej chwili, to jest jednym tchem jest powiedziane w tym wersecie. A Piotra i towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, no bez sensu wydaje się. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili. Co to ma znaczyć? No znaczy to, że jak tylko zasnęli, pamiętamy, w niekontrolowany sposób, w tej samej chwili, w tym samym wersecie, w tym samym oddechu, obudzili się. Także w momencie, kiedy zasnęli tym snem zmorzenia, w tym samym momencie się obudzili. I słuchajcie, to słowo obudzili, to nawet to słowo tutaj zawiera jeszcze dodatkowe przesłanie. Tu wręcz należałoby powiedzieć, a kiedy się w pełni obudzili. To jest takie wskazanie, jak gdyby ze wskazaniem, że tak naprawdę oni spali wcześniej, że to wcześniejsze życie było snem, a kiedy się obudzili, obudzili się w pełni, obudzili się do prawdziwego życia. Tak apostoł mówi, gdzie to mówi? W pierwszym Tymoteusza, na samym końcu listu, czy w drugim, jest powiedziane, aby dostąpili życia, i tak je nazywa, życia prawdziwego. To życie jest tylko cieniem tego, tego życia, które nadchodzi. Tak więc, kiedy w pełni się obudzili, pierwsze, co zobaczyli natychmiast, to ujrzeli chwałę Jego, chwałę naszego Pana i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. Czyli zasnęli, obudzili się, w jednej chwili zobaczyli chwałę Pana i chwałę tych, którzy przy Nim stali. Słuchajcie, mówiłem wam to pewnie kiedyś, Van Til opisuje śmierć swojego przyjaciela, John Gresham Machen, który gdzieś był na wyjeździe, rozchorował się na zapalenie płuc, umierał. I kiedy Van Til był przy jego łożu śmierci, Graham Machen go zapytał, pamiętacie, will it be instantaneous? Czy to się stanie w jednej chwili? Czy to będzie w jednej chwili, że zobaczę swojego Pana? Na co Van Til mu odpowiedział, tak, to będzie w jednej chwili. W jednej chwili odejdziesz stąd, a zobaczysz swojego przyjaciela. Tak więc w jednej chwili zmógł ich sen, obudzili się w tym samym momencie, ujrzeli chwałę Jego, i to jest wspomniane, czyli to jest dokładnie, ku czemu zmierzamy. Następnie Piotr mówi, i na tym zakończę, Piotr mówi, a gdy oni rozstawali się z Nim, Piotr, nie wiedząc co mówi, rzekł do Jezusa, mistrzu, dobrze nam tu być, uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. Niektórzy osądzali Piotra, że impulsywny Piotr znowu palnął coś głupiego. Znowu powiedział coś nie na miejscu. Jak to Piotr? No nie? Palnął znowu coś, co w ogóle się nie nadawało, nie pasowało do okazji. Słuchajcie, nic z tych rzeczy. To było zupełnie na miejscu. To, co on powiedział, było zupełnie na miejscu. Dlatego, że dokładnie te słowa były jak najbardziej odpowiednie na tą okazję, która miała miejsce. Tak, dobrze nam tu być. Tak, dobrze nam tu być. Zakończę słowami psalmu 27. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. Zobaczcie, co następnie. Pamiętacie, co leci dalej w tym wersecie? Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. I werset się kończy. By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. By oglądać piękno Pana. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoją pociechę. Dziękujemy, że Ty nie tylko nas zbawiasz, nie tylko nas posilasz, nie tylko dajesz nam moc, aby wytrwać pośrodku przeciwności, ale Ty jeszcze ze wszelką wrażliwością pocieszasz nas i opowiadasz nam to, czego mamy oczekiwać. Dziękujemy Ci. Składamy swoje życie, czy żyjemy, czy umieramy, składamy całe nasze życie w Twoje dłonie. Dziękujemy, że Ty nas prowadzisz, prowadzisz nas jako swój lud, prowadzisz nas ku niebu, prowadzisz nas ku chwale i wiemy, że Ty doprowadzisz z pewnością swój cel, nas do siebie, do celu. Będziesz nas trzymał aż do samego końca. I w tym jest nasza nadzieja, a nie w naszej determinacji. Amen.